Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Chryste.
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On usiadłszy nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a Ty co mówisz? Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Oto słowo Pańskie. Jak się zapewne domyślacie, tę Ewangelię, którą przed chwilą przeczytałem z Ewangelii Jana, początek rozdziału 8, specjalnie dobrałem na pierwszy dzień naszych rekolekcji. Nie jest to Ewangelia przewidziana w dzisiejszej liturgii. Ale chciałem, żeby ona posłużyła jako motto, jako też pewna kanwa do przynajmniej początkowych naszych rekolekcyjnych refleksji. Ale jeszcze zanim przejdę do samej Ewangelii, do tego, czym chciałem się z wami podzielić w nawiązaniu do tej Ewangelii, chciałbym przez chwilę wyjaśnić tytuł naszych rekolekcji. Być może zauważyliście na ogłoszeniach, na plakatach informujących o rekolekcjach, że rekolekcje te zostały zatytułowane Miłość jest Bogiem. Oczywiście ten tytuł nawiązuje do pewnie bardzo dobrze nam znanych słów świętego Jana z jego pierwszego listu, gdzie Jan mówi, że Bóg jest miłością. W zasadzie tak można powiedzieć, że skoro Bóg jest miłością, to miłość jest Bogiem. Owszem, nie zawsze to tak jest. Nie zawsze, jeżeli coś czemuś się równa, to to równanie jest aktualne w obie strony. Ale myślę, że w tym wypadku akurat tak jest. Że właściwie nie ma większego znaczenia, czy powiemy, że Bóg jest miłością, czy też powiemy, że miłość jest Bogiem. Jestem zwolennikiem właśnie tego znaku równości, tak czynionego. Dlatego, że w dzisiejszym świecie, zresztą pewnie nie tylko w dzisiejszym, ale tak się zwykło mówić, w dzisiejszych czasach, miłość jest kojarzona z bardzo różnymi rzeczywistościami. Bardzo wiele znaczeń podkładamy pod to słowo. Dlatego może warto powiedzieć, może my, zwłaszcza chrześcijanie, powinniśmy tak mocno podkreślać to i mówić, że miłość jest Bogiem. To znaczy, nie jest byle czym. Nie można pod to słowo podkładać byle czego, jakiegoś pierwszego, lepszego znaczenia. Na przykład jakiegoś emocjonalnego poruszenia, doznania. Że miłość jest czymś wielkim, miłość jest czymś wspaniałym. I o tym chciałbym wam między innymi w czasie tych rekolekcji mówić. I dlatego wybrałem taki właśnie tytuł. Miłość jest Bogiem. To znaczy nie jest byle czym. To znaczy, kiedy szukamy miłości, a to jest, myślę, sens naszego życia, to szukamy Boga. Ważne jest, żebyśmy nie zadawali się nigdy, nazwijmy to, pierwszą, lepszą miłością. Czyli czymś, co tylko tę miłość przypomina, co być może ma pewne cechy miłości, ale tą miłością na pewno jeszcze nie jest. I teraz już przechodząc do przeczytanej przed chwilą Ewangelii. Zacznijmy od samego początku tej historii bardzo poruszającej. Zresztą może jeszcze jeden taki krótki wstęp. Otóż niedawno na naszym jezuickim portalu internetowym deon.pl zamieszczona jest, pewnie dalej można odnaleźć, ale z tydzień temu został zamieszczony taki bardzo krótki komentarz księdza biskupa Grzegorza Rysia do tej właśnie Ewangelii. I w tym komentarzu ksiądz biskup mówi o tym, że między innymi mówi o tym, że ta Ewangelia przez kilka wieków była pomijana przez tych, którzy kopiowali Ewangelię, przepisywali. Dlaczego? Możemy się tylko domyślać. Być może wydawała im się zbyt nieprawdopodobna, żeby Pan Jezus się tak zachował. W każdym razie dopiero gdzieś w VI-VII wieku, kiedy kolejni kopiujący teksty Ewangelii zaczęli odgrzebywać najstarsze rękopisy, by sprawdzić, czy właśnie wszystko jest tak, jak było pierwotnie w tych egzemplarzach, które mieli do dyspozycji, odnaleźli ten fragment Ewangelii. Być może też przy tej okazji ta opowieść zawędrowała, jak mówią niektórzy bibliści, z Ewangelii świętego Łukasza do Ewangelii świętego Jana, bo wielu biblistów tak właśnie twierdzi, że ta opowieść pierwotnie została umieszczona przez Łukasza w jego Ewangelii. Że styl, tematyka tego tekstu bardzo mocno przypomina styl świętego Łukasza i tematykę, na której się skupiał ten właśnie ewangelista. Mówię o tym nie tylko dlatego, że ksiądz biskup coś takiego powiedział i że jest to ciekawostka, ale też, żeby zwrócić waszą uwagę na to, że ten tekst może być i dzisiaj dla wielu ludzi w Kościele, dla wielu ludzi wierzących, niezrozumiały, wręcz kontrowersyjny. Że może być tekstem, którego najchętniej byśmy nie widzieli w Ewangelii. I myślę, że jak przejdę teraz do komentarza do tej Ewangelii, to będzie dla nas może i nawet czytelne, dlaczego tak jest. Dlaczego ten tekst jest tak z jednej strony piękny, ale z drugiej strony też może być dla wielu bulwersujący. Otóż od czego zaczyna się ta opowieść? Ta opowieść zaczyna się od tego, że pewni ludzie, bardzo religijni ludzie, postanowili ukarać zgodnie z prawem religijnym, postanowili ukarać kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie, na tym, że zdradza swojego męża. I chciałbym się na chwilę skupić właśnie na tym, na tej chęci ukarania tej kobiety, nad zagadnieniem kary. Tym bardziej, że wiem z doświadczenia, że wielu żyjących w małżeństwach niesakramentalnych, katolików, chrześcijan, uczęszczających do kościoła, czy też być może już nie, są przekonani, że to, że Kościół nie dopuszcza ich do Komunii Świętej, że to jest kara. Że to jest trochę tak, jak właśnie z tymi religijnymi ludźmi, o których mówi Ewangelia, którzy tę kobietę przyprowadzili do Pana Jezusa. Cudzołoże, bo żyje w ponownym związku, bez ślubu kościelnego. Więc Kościół mnie ukarał. Już dzisiaj się nie kamienuje, ale ukarał mnie tym, że nie mogę przystąpić do Komunii Świętej. Moi drodzy, zapewne jest bardzo dużo ludzi w Kościele, właśnie takich bardzo religijnych, którzy rzeczywiście tak myślą, którzy są przekonani o tym, że osoby żyjące w ponownym związku, które się rozwiodły i nie mogą wziąć ponownie, nie mogą wziąć ślubu, ponieważ już kiedyś w związku sakramentalnym żyły, że te osoby powinny być ukarane niemożliwością przystępowania do komunii. Że jest to słuszne, że jest to logiczne. I otóż, moi drodzy, właśnie już nawiązując do pierwszych zdań tej przeczytanej przed chwilą Ewangelii, chciałbym bardzo mocno zapewnić Was, że absolutnie w tym, że osoby żyjące w ponownych związkach, katolicy, siłą rzeczy niesakramentalnych, ponieważ Kościół trzyma się zasady nierozerwalności małżeństwa, że takie osoby nie są niedopuszczane do komunii za karę. Że tu nie o karę chodzi. Może właśnie dlatego, myśląc o Was, Pan Jezus tak się kiedyś zachował, jak to słyszeliśmy w tej Ewangelii. Być może przewidywał tę sytuację, w której wy dziś jesteście. I wiedział o tym, że wielu ludzi wierzących, religijnych, katolików będzie chciało was karać za to, co robicie. I dlatego uczynił ten gest, jaki uczynił nie tylko wobec tej kobiety, ale też i wobec właśnie tych religijnych ludzi. Zareagował na chęć ukarania kobiety w sposób zgoła przeciwny. Bynajmniej nie po to, żeby powiedzieć, że ta kobieta nie cudzołoży, nie zgrzeszyła, ale wyraźnie dał do zrozumienia, że nie należy karać. I moi drodzy, ten przykład zachowania tej kobiety, Pana Jezusa wobec tej kobiety, dla mnie osobiście, nie jest to jedyny przykład w Ewangelii, który dla mnie osobiście jest takim bardzo czytelnym znakiem, że Bóg nie chce nas karać. Że On się brzydzi wręcz praktyką karania kogokolwiek. Wiem, że zapewne szybko przychodzi nam na myśl prawda wiary, której nas uczono na lekcjach religii, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, za złe karze. Ale moi drodzy, jeżeli sięgniemy do katechizmu Kościoła katolickiego, to tam znajdziemy wyjaśnienie tej prawdy, która jest bardzo często źle rozumiana. Jest rozumiana właśnie w ten sposób, że jeżeli zgrzeszyłem, no to Pan Bóg karze mnie w jakiś sposób za moje grzechy. To już absolutnie tak nie jest. Wystarczy popatrzeć na otaczający nas świat i zobaczyć, zechcieć zobaczyć, że to nie jest tak, że jak ktoś więcej grzeszy, to mu się gorzej w życiu powodzi, że nie wiem, ma więcej chorób czy jakichś innych cierpień. Czasem nawet można odnieść wrażenie, że to właśnie ci, którzy są tacy pobożni, którzy nie łamią żadnych przykazań w jakiś istotny sposób, że oni nawet są jakby bardziej karani właśnie przez los, mówimy, no bo na pewno nie przez Boga. Tak więc w tym, tej prawdzie wiary o tym, że Bóg nas karze, chodzi absolutnie tylko i wyłącznie, i o tym mówi katechizm Kościoła katolickiego, o tak zwaną karę wieczną. Czyli, że jeżeli ktoś odrzuci Boga konsekwentnie, aż do śmierci, i będzie go odrzucał, to konsekwencją jego wyboru de facto będzie wieczne potępienie. Czyli, że Bóg siłą go do nieba nie wprowadzi. Ale warto w tym miejscu przypomnieć sobie choćby dobrego Łotra. Pamiętamy tę postać. W tradycji nawet nadano imię temu człowiekowi, Dyzma. Mówi się o nim jako o świętym człowieku. Ten człowiek przecież chwilę przed śmiercią odwrócił się od swoich grzechów, zerwał ze swoim grzesznym życiem, a na sumieniu miał wiele. Jak wiemy z Ewangelii, był mordercą. To wie czy nie, wielokrotnym. A więc, gdzie tu jest kara? Ktoś powie, no dobrze, ta jego męka na krzyżu, bo cierpiał pewnie nie tak jak Pan Jezus, bo zapewne nie znęcano się nad Nim tak jak nad Panem Jezusem wcześniej. Ale Jego cierpienie było wielkie. Ktoś powie, no to była kara. No na pewno nie Boża, bo przecież to nie Pan Bóg go krzyżował. Tak więc, moi drodzy, powiedzmy sobie jasno. Bóg nie przyszedł, w ogóle nie jest po to, żeby nas karać. Nie jest to Jego zamiarem, nie jest to Jego sposobem postępowania wobec nas. Owszem, czasem, jeżeli ktoś jest bardzo zatwardziały w swoich grzechach, przekonany o tym, że zło, które robi, jest dobrem, być może czasami Pan Bóg dla obudzenia takiego człowieka przyzwala na jakieś takie czy inne cierpienie, na to, żeby ten człowiek w ten czy inny sposób poczuł na sobie konsekwencje swojego postępowania i w ten sposób był jakby ukarany. Ale na pewno Pan Bóg nie chce nikogo z nas karać i tym bardziej Kościołowi nie wolno tego robić. Skoro Bóg nas nie karze, to i Kościołowi nie wolno nikogo karać. Bo rolą Kościoła jest właśnie być obrazem Boga, dawać świadectwo o tym, jaki jest Bóg, jak Bóg postępuje. Oczywiście my jako Kościół, jako społeczność ciągle dorastamy do tej roli bycia tym świadkiem, tym obrazem Boga w świecie. Ale właśnie jeżeli dorastamy, to powinniśmy powiedzieć sobie jasno, że skoro Bóg nas nie karze, to i Kościołowi nie wolno nikogo karać. I dlatego Kościół nie stosuje żadnych kar wobec osób, które żyją w ponownym związku siłą rzeczy niesakramentalnej. Nie stosuje żadnych kar. Istnienie, praktyka karania, ona też nie pasuje do Pana Boga i tym samym do Kościoła z jeszcze jednego względu. Celem kary jest wymusić na człowieku określonego zachowania i postępowania. A Bóg przyszedł nauczyć nas miłości. Bóg przyszedł obudzić w nas miłość. A miłość to nie jest coś, co może być wymuszone. Naturą miłości jest właśnie to, że ona nie jest wymuszona. Więc nie może być nigdy owocem kary. Gdyby Bóg karał nas, to siłą rzeczy trzymałby nas z dala od miłości. W pewnym sensie można by powiedzieć, nie pozwalałby nam, byśmy go pokochali. Moi drodzy, mówię to nie tylko dlatego, żebyśmy popatrzyli w sposób czytelny, jasny na Pana Boga, żebyśmy zobaczyli, jaki On jest. Byśmy lepiej zobaczyli, jaki On jest. Ale mówię to też po to, żebyśmy zweryfikowali nasze własne postępowanie. Żebyśmy zadali sobie też pytanie, że jeśli Bóg mnie nie karze, jeśli Kościół mnie nie karze, to czy przypadkiem ja nie stosuję kar w moich relacjach, w moim postępowaniu wobec drugiego człowieka? Nie da się, moi drodzy, spowodować, że ktoś nas pokocha, jeżeli będziemy go karać. A Bóg pragnie naszej miłości. Bóg pragnie naszej miłości. Jeżeli pragniesz miłości drugiego człowieka, ty nie możesz go karać. Być może karami spowodujesz, że ten człowiek na chwilę zaprzestanie swojego złego postępowania. Na dłuższą lub krótszą chwilę. Ale nie obudzisz w tym człowieku miłości. Jeżeli będziemy myśleć kategoriami popamiętasz sobie, jeżeli będziemy chcieli wzbudzić w kimś lęk, bo właśnie kara budzi lęk, nigdy nie obudzimy w drugim człowieku ani w sobie miłości. Karanie i miłość To są zupełnie dwie różne rzeczywistości. Nie mają ze sobą nic wspólnego. Nic wspólnego. Ponieważ kara jest zawsze formą przymusu. Jest formą przemocy. Kara, jak mówi właśnie święty Jan, budzi lęk. A miłość usuwa lęk. Tak też właśnie mówi święty Jan. W tym samym pierwszym liście, którym mówi też o tym, że Bóg jest miłością. Doskonała miłość usuwa lęk. A nie powoduje go. Nie powoduje. Lęk może nas czasami trochę powstrzymać przed lęk przed karą, może powstrzymać nas przed takim czy innym złym postępowaniem, co może być czasami nawet czymś pozytywnym. Ale jeszcze raz powtórzę. Tam, gdzie jest lęk, tam nie ma miłości. A gdzie jest miłość, tam już nie ma lęku, nie ma w ogóle miejsca na lęk. Łatwo sobie wyobrazić, co czuła ta kobieta, którą ci religijni ludzie przyprowadzili do Pana Jezusa. Że czuła lęk. Lęk przed karą. Lęk przed karą. Jeżeli przypominamy sobie te słowa świętego Jana, że miłość usuwa lęk, już nas nie będzie dziwić zachowanie Pana Jezusa, a tym bardziej gorszyć. Do tego stopnia, że mielibyśmy ochotę ten fragment Ewangelii przemilczeć. Jezus usuwa z tej kobiety lęk. Po co? Po to, żeby obudzić miłość. Bo On zapewne to też chciał tej kobiecie powiedzieć i tym ludziom religijnym, że ta kobieta nie dlatego grzeszy, że jest zła, ale dlatego, że jeszcze nie umie naprawdę kochać. Więc zrobił to, co było niezbędne, aby obudzić w niej miłość. Czy obudził? Nie wiemy. Owszem, wielu twierdzi, że ta kobieta to była Maria Magdalena. Ta sama, która potem przyszła do Pana Jezusa i łzami swymi obmywała stopy Pana Jezusa, włosami wycierała, która potem była pierwszą, której Pan Jezus objawił się w dniu zmartwychwstania. Ale nie ma na to dowodów. To są tylko domysły. To są tylko domysły. Nie wiemy, czy ta kobieta faktycznie zmieniła swoje postępowanie. Czy posłuchała Pana Jezusa, który jej powiedział na końcu: idź i nie grzesz więcej. Tego nie wiemy. I tak właśnie postępuje Kościół, przynajmniej tak pragnie Ojciec Święty, biskupi pragną, aby Kościół dokładnie tak samo postępował wobec was, żyjących w niesakramentalnym związku, wobec was, którzy stając w prawdzie, być może na pewno przyznajecie, że łamiecie szóste przykazanie. Moi drodzy, nie o karę tu chodzi. Tym bardziej, że jeszcze bardzo aktualne, ważne jest w waszym przypadku pytanie, czy rzeczywiście żyjecie w grzechu ciężkim. Czy ta wasza sytuacja, bezwzględnie, tak można powiedzieć, nieprawidłowa, czy ona rzeczywiście spełnia warunki trwania w grzechu ciężkim? Moi drodzy, to pytanie Już wielu z was dobrze o tym wie, ale może nie wszyscy. Więc przypomnę, to pytanie zadał rok temu w ramach wykładu takiej konferencji wygłaszanej do Konferencji Episkopatu Polski ojciec profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Powiedział do biskupów właśnie dokładnie tak. Kiedy wnikamy w bardzo wielką różnorodność przypadków historii małżeństw niesakramentalnych, dziś powinniśmy zadać sobie to pytanie, czy słusznie mówimy o wszystkich tych małżeństwach, że trwają w grzechu ciężkim. Czy są spełnione te trzy zasadnicze warunki? Wielkość materii to tak. Świadomość i tu już pojawia się wątpliwość i dobrowolność. Pojawia się pytanie, czy w obecnej sytuacji rozstanie się, czyli zerwanie z tym grzechem, jakbyśmy powiedzieli, nie byłoby większym złem niż trwanie w tym związku. Właśnie takie pytania biskupom polskim na ich prośbę, w czasie wygłaszanego na ich prośbę wykładu zadał ojciec Kowalczyk. Jak sam przyznaję, spotkało się to rzeczywiście z bardzo pozytywnym przyjęciem. Wzbudziło w księżach biskupach rzeczywiście bardzo głęboką refleksję. Czy to się przełoży na to, że przynajmniej niektóre małżeństwa żyjące niesakramentalnie będą dopuszczone do Komunii Świętej? Tego na dziś nie wiemy. Ale jeżeli tak się nie stanie, to nie dlatego, że Kościół, jeszcze raz powtórzę, chce was ukarać, tylko dlatego, że Kościół jednocześnie, mając coraz lepszą, pełniejszą świadomość waszej sytuacji, różnorodności waszych sytuacji, waszych historii, waszych motywacji, dla których żyjecie w tym ponownym związku, Kościół jednocześnie musi brać pod uwagę, że ma stać na straży zasady nierozerwalności małżeństwa. Że jest to zasada, którą Chrystus Kościołowi zostawił jako nienaruszalną świętość. Zasada nierozerwalności małżeństwa. I to tylko stąd wynika ta rzeczywiście trwająca, konsekwentnie powtarzana zasada, że osoby żyjące w niesakramentalnych związkach nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Tu chodzi o pewną czytelność, a nie o karę. Nie o karę. Moi drodzy, niech to wystarczy na ten dzisiejszy pierwszy dzień naszej refleksji, naszych rozważań. Jeszcze raz chciałbym tylko bardzo was gorąco zachęcić, żebyśmy ten temat kary, karania, kamienowania przemedytowali, przeanalizowali w sobie, w głębi swego serca, by zobaczyć po pierwsze, że Bóg nie jest tym, który nas karze. Że Kościół nie jest tym, który kogokolwiek karze. Choć czasami niektórzy ludzie Kościoła no wydają się w ten sposób zachowywać, bo być może jeszcze nie do końca rozumieją, o co chodzi Panu Jezusowi, jaka jest Jego wola, jakie są Jego zamiary, jaki jest Jego sposób postępowania wobec człowieka. Ale spójrzmy też we własne serca, by je oczyścić z jakiejkolwiek chęci karania kogokolwiek. Czasem są to takie drobne rzeczy, takie złośliwości codzienne. Ale byle się odegrać, byle jakoś ukarać, w nadziei oczywiście, że ktoś zmieni swoje postępowanie. Może warto byśmy, tak jak Pan Jezus, byśmy szukali innych dróg postępowania, innych sposobów reagowania na sytuację, kiedy ktoś nas krzywdzi, kiedy ktoś może wobec nas stosuje przemoc, nas chce karać. Moi drodzy, jesteśmy między innymi po to właśnie na tych rekolekcjach, aby odkryć, jak wielką, jak wspaniałą rzeczą jest miłość. Żeby sobie powiedzieć, że miłość jest Bogiem. A więc nie jest byle czym. I żeby sobie powiedzieć jasno, że karanie nie ma z miłością nic wspólnego. Że albo, albo. Moi drodzy, chciałbym, aby te rekolekcje były dla nas wszystkich, dla mnie też, odkrywaniem jeszcze pełniejszej miłości Boga do nas, ale też po to, by w nas ta miłość się obudziła. Bo tak naprawdę, moi drodzy, nasze zbawienie nie od tego będzie zależało, czy ktoś żył w związku niesakramentalnym, czy nie. Czy przystępował do komunii, czy nie. Ale od tego, czy nauczył się kochać. I już na koniec tego naszego dzisiejszego, no może jeszcze nie koniec spotkania, ale koniec refleksji rekolekcyjnej, przeczytam pewną opowieść, niektórzy z was już ją słyszeli, która dla mnie osobiście jest takim pięknym dopowiedzeniem do tej opowieści o spotkaniu Pana Jezusa z tą kobietą przyłapaną na cudzołóstwie. Jest to opowieść, która moim zdaniem bardzo trafnie ilustruje tę Bożą pedagogikę, pedagogikę miłości, która nie ma z karaniem nic wspólnego. Otóż byli do siebie podobni jak dwie krople wody. W rzeczywistości jednak bardzo się różnili. Starszy brat był skromnym i uczciwym człowiekiem. Bardziej niż o siebie samego troszczył się o innych. Młodszy lekko podchodził do życia i obracał się w podejrzanym towarzystwie. Coraz częściej miewał problemy z prawem. Starszy brat bardzo się tym martwił i próbował mu pomóc. Nie przynosiło to jednak żadnego skutku. Pewnego wieczoru usłyszał gwałtowne kołatanie do drzwi. Gdy otworzył, do mieszkania wbiegł młodszy brat. Był blady, przerażony i z trudem łapał oddech. Na jego bluzie widać było ślady krwi. Ratuj, ukryj mnie, błagał. Zabiłem człowieka. Starszy brat zachował zimną krew. Natychmiast zerwał z niego zakrwawioną bluzę i zarzucił ją na siebie. Swoją zaś założył na niego. Następnie wepchnął nieprzytomnego z przerażenia brata do sąsiedniego, ciemnego pokoju. Po chwili w mieszkaniu była już policja. Starszy brat, jako domniemany zabójca, został rzucony na podłogę, zakuty w kajdanki i wyprowadzony. Dowody były ewidentne. Oskarżony został rozpoznany przez świadków. Na jego ubraniu była krew ofiary. On zaś, choć nie odpowiadał na pytania śledczych, wciąż powtarzał, że musi zapłacić za tę straszną zbrodnię. W końcu stanął przed sądem. Czy chcesz powiedzieć coś na swoją obronę? Usłyszał. Nie zamierzał jednak się bronić. Sąd uznał jego winę i spełniając żądanie prokuratora wydał wyrok śmierci. Czas płynął i zbliżał się termin egzekucji. Dzień przed wykonaniem wyroku skazany wyraźnie się ożywił. Napisał list i poprosił, by po jego śmierci bezwłocznie przesłano go pod wskazany adres. Minęło kilka dni i młodszy brat trzymał w ręku kopertę. Gdy przeczytał wiadomość, z jego piersi wyrwał się okrzyk rozpaczy. Zaczął miotać się po pokoju, drżeć i jęczeć. Co było napisane w tym zagadkowym liście? Niewiele, tylko kilka słów. Umieram w Twoim ubraniu, a Ty żyj w moim. I nie zapomnij o mnie. Może jeszcze żyję? Ta myśl wyrwała go z osłupienia. Zerwał się z miejsca i pobiegł do więzienia. Było już jednak za późno. Dopiero wtedy uświadomił sobie, co się wydarzyło. Padł na kolana i przez wiele godzin gorzko płakał. W jego głowie wciąż brzmiały słowa: umieram w Twoim ubraniu, a Ty żyj w moim. Wziął do rąk bluzę brata i ubrał ją. Będę żyć tak jak on, pomyślał. Tego dnia stał się nowym człowiekiem. Śmierć brata nie tylko uchroniła go od kary, ale także zmieniła jego życie.